Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Pilch, mili Państwo. Jestem teraz w artykule w Deronet, a właściwie przedruk jest papowski, sprzed 44 minut ponoć. Tytuł tego artykułu w Deronet jest Süddeutsche Zeitung, czyli niemiecka gazeta. Dwukropek. Niemcy za kontaktami Unii Europejskiej z Unią Euroazjatycką. Teoretycznie z tego tytułu nie wynika zaangażowanie Chin w tej sprawie, ale dla mnie było oczywiste, nawet przed rozpoczęciem czytania, że tutaj się Chiny pojawią. No i oczywiście, jakby nie było wyjścia, musiały się pojawić. Przeczytam tylko lead na razie tego artykułu. Pomimo zastrzeżeń innych krajów, przede wszystkim z Europy Środkowo-Wschodniej, Niemcy wspierają kontakty między Unią Europejską a ulubionym projektem prezydenta Rosji Władimira Putina, Unią Euroazjatycką, pisze Süddeutsche Zeitung. A proszę Państwa, ja może naprzód powiem kilka słów od siebie, bo nie będę tego czytał w całości, aczkolwiek uważam, że warto to przeczytać. Tytuł, znaczy artykuł jest napisany z pozycji niemieckiej, więc w ogóle tutaj nie ma o czym mówić. Jak to zwykle w Deronet bywa, no bo przecież to w końcu to niemiecka szczekaczka. Natomiast ja pozwolę sobie popatrzeć się na to z polskiego punktu widzenia, ale niestety nie reprezentowanego przez żadną partię polityczną. To jest tylko mój osobisty punkt widzenia. Zresztą nie lubię wchodzić w te dywagacje geopolityczne, bo nie czuję się w tym dobrze. Nie czuję się w tym mocno, nie czuję się w tym dobrze. Nie do końca to rozumiem. Ale temat Rosja, Unia Euroazjatycka, no i po drugiej stronie Chiny, a po trzeciej stronie Unia Europejska. Więc tak, ja uważam, że moim skromnym zdaniem władze polskie powinny zrozumieć, że trzeba próbować przynajmniej rozmawiać z Rosją jak z partnerem gospodarczym. Oczywiście to jest bardzo prawdopodobne, że Rosja nie będzie chciała rozmawiać w ten sposób, ale trzeba im dać do zrozumienia, znaczy gdyby wreszcie w Polsce był jakiś minister spraw zagranicznych, który rozumie ten współczesny świat w tym sensie, że nie tylko czysta polityka się liczy, ale przede wszystkim polityka ekonomiczna jest najważniejsza. No ale na razie takiego nie mamy. Więc uważam, że polską racją stanu wręcz jest, powinno być przynajmniej w przyszłości, próba nakłonienia Rosji do współpracy gospodarczej. Jeśli to by się udało, to jest oczywistą rzeczą, że ten projekt pana Putina, bo istotnie to jest projekt pana Putina, Unia Euroazjatycka, również weszłaby w rachubę. Proszę nie zapomnieć o tym, że w tej chwili Rosjanie mają pełne możliwości do blokowania naszych kontaktów z Azją Centralną, szczególnie swoimi byłymi republikami. I w związku z tym no, nie mamy ruchu. To jest polski punkt widzenia. Oczywiście ja twierdzę, że tego w żadnym przypadku nie należy załatwiać przez Unię Europejską. Nie, po prostu nie. Rozmawiać z Rosjanami po prostu niezależnie, tak jak wszyscy inni rozmawiają z Rosjanami niezależnie od Unii Europejskiej. Od Unii Europejskiej nie należy się spodziewać niczego dobrego, a w związku z tym trzeba rozmawiać z Rosjanami. Od Rosjan specjalnie też niewiele dobrego się można spodziewać. Natomiast być może część Rosjan, przynajmniej tych na najwyższym szczeblu, a podejrzewam, że i pan Putin, mógłby pójść po rozum do głowy i pomyśleć sobie, że skoro Polaczki chcą ze mną rozmawiać o gospodarce, to dobrze. To może mi się uda coś w polityce załatwić. Nie, ja mam nadzieję, że nikt rozsądny w Polsce nie będzie próbował tą drogą załatwić czegokolwiek z panem Putinem na płaszczyźnie politycznej. Natomiast gospodarczo zdecydowanie tak. Jeśli on nie będzie chciał rozmawiać o gospodarce bez spraw politycznych, no to sorry Bosno, ale nic się na to nie patrzy. Natomiast w przypadku, jeśli my w tej chwili nasze rządy i przypuszczam przez jakiś najbliższy czas tak będzie, pozostanie, nasze rządy są w zdecydowanej opozycji tylko i wyłącznie w stosunku do Rosji, opozycji zarówno politycznej, jak i gospodarczej, no politycznej rozumiem, gospodarczej nie, no to oznacza to, że nie mniej, nie więcej, tylko że trzeba być w opozycji również w stosunku do planów Niemiec, bo to Unia Europejska, to znaczy Niemcy, do planów Niemiec odnośnie współpracy z Putinem. Bo to nigdy nic dobrego nam nie wróży, jeśli Niemcy będą ponad naszymi głowami rozmawiali z Rosjanami. Nigdy nie wróżyło, nie wróży i nie będzie wróżyło. Czy nigdy nic nie dało. Wręcz odwrotnie, dało 3 rozbiory Polski. 4, przepraszam. Włącznie z tym 1939 roku. Więc ja powiem tak, że Rosjanie, i teraz już abstrahujemy od polskiego punktu widzenia, a ja abstrahuję od polskiego punktu widzenia. Przechodzę na inny poziom. Na rosyjski poziom. Bo ten ewentualnie jestem w stanie jeszcze zrozumieć, aczkolwiek łatwiej mi zdecydowanie przychodzi rozumieć chiński punkt widzenia niż rosyjski. Otóż Rosjanie na pewno grają w tej chwili. Grają, ale w stosunku do Unii Europejskiej. Natomiast w stosunku do Chin już nie. Próbują być może, ale tam to już wiedzą, że nie mają szans. Otóż na pewno w stosunku do Unii Europejskiej grają, tym niby, że się zwrócą w kierunku Chin. Zresztą tutaj chyba gdzieś to jest napisane. No właśnie, jest takie zdanie, że ten autor tego artykułu z Zeitung przypomina, że Putin wywiera presję na Unię Europejską, sugerując, że jeśli Bruksela nie zdecyduje się na współpracę, Rosja zwróci się ku Chinom. To jest tak głupawe sformułowanie, że to przechodzi ludzkie pojęcie. Proszę Państwa, to tak jakby, znaczy to zdanie sugeruje, że Rosja się jeszcze nie zwróciła w kierunku Chin. No, to znaczy co? Aby się sprzedać całkowicie Chinom, żeby łaskawcy z Niemiec zauważyli, że tak się stało? Nie, no to jest zdumiewające. No ale ja myślę, że biali są po prostu w pewnych momentach, znaczy biali tak bardzo nie rozumieją Rosji, że to aż strach. Ja sam się przyznaję, dlatego przecież, że znam Rosję nielicho, rozumiałem Rosję nielicho, staram się rozumieć Rosję, jak się to tylko da, i mi to nie wychodzi. Więc jeśli mnie się to tak nie za bardzo udaje, to tym, no właśnie, tym Niemcom, którzy mają zakute łby, nie ma szans, żeby im się udało zrozumieć rzeczy bardzo prostej, że Rosja już się zwróciła ku Chinom. I to, co i Putin gra z Unią Europejską, to jest tylko gra. On próbuje z Unii Europejskiej wyszarpnąć to, co się da. Poza tym chciałem zwrócić Państwa uwagę na pewną rzecz. Czas gra na korzyść Putina w Europie, jak to jest tylko możliwe. Proszę zwrócić uwagę na to, że Europa się rozlatuje. Europa Zachodnia się rozlatuje. Europa Wschodnia dla pana Putina, no w ogóle dla Rosjan, to jest taka bliska zagranica, którą oni uważają, że można połknąć w ciągu jednego dnia. Ale Europa Zachodnia, do której zawsze szli na klęczkach, się rozlatuje. Wobec tego jeszcze chwila, jeszcze 2-3 lata i naprawdę powstaną kalifaty. To my sobie mówimy o tych kalifatach nad Renem, nad gdzieś tam nad w Paryżu, w okolicach Sekwany, czy gdzieś tam Loary. Nie, one powstaną. I Rosjanie nie muszą robić nic. Nic, absolutnie, kompletnie nic, tylko czekać. W związku z tym, aż ta Unia po prostu zacznie się chwiać tak jak Juncker. Dzień w dzień. I wtedy już nie będzie musiał Putin robić nic. On po prostu powie wprost. Expressis verbis. Albo tak, albo nie. Bo wy jesteście tak słabi jak muchy. A oczywiście jest tam pewien drobny problem będzie miał z Europą Wschodnią, a czy Środkowo-Wschodnią, ale tylko pewien. Więc wracając do tego, co tutaj zostało napisane, że Rosja może ma wybór między Unią Europejską i Chinami. To proszę Państwa, to jest tak, jakby Rosja miała wybór, jakbym ja miał wybór między, na przykład bym chciał iść do pracy, miałbym wybór między jakąś wspaniałą, świetnie płacącą korporacją amerykańską, a jakimś małym warsztatem rzemieślniczym polskim. No dokładnie taki wybór. Taki wybór, tak można porównać ten wybór, jaki ma Putin. Między gigantem ekonomicznym i potężniejącym politycznym Chinami i upadającym z trzaskiem w jakichś konwulsjach Europą Zachodnią. No nie, przepraszam, ale ja rozumiem, że Niemcy tego nie dostrzegają, bo oni jakby w samym środku tego szamba są. Oni je wywołali, oni są w tym środku tego szamba, więc nic dziwnego, że nie dostrzegają tego, ale a poza tym są tam, jak powiedziałem. Ale to nie oznacza, że pan Putin jest tam. I teraz kolejne zdanie. Rosnące wpływy Chin w Azji Środkowej obserwowane są w Pekinie z rosnącym niepokojem. Proszę Państwa, to tak jak ja bym powiedział, że bardzo się obawiam napływu emigrantów nad Sekwanę. Tylko, że jaki ja mam wpływ na to? Zerowy. Co ja mogę na ten temat w tej sprawie zrobić? Nic. Dokładnie ta sama sytuacja ma miejsce w tym zdaniu. Rosnące wpływy Chin w Azji Środkowej mogą być obserwowane nie tylko w Pekinie, ale w Paryżu, w Waszyngtonie, w Rio de Janeiro i gdzie tam jeszcze chcą. Mogą być obserwowane z dowolnym niepokojem lub zadowoleniem. To i tak nie ma żadnego znaczenia, nie ma żadnego, absolutnie kompletnie, żadnego przełożenia na te rosnące wpływy. One będą rosły tak, jak będą sobie życzyli tego z jednej strony ci panowie, którzy szefują Uzbekistanowi, Tadżykistanowi, Kirgistanowi, Kazachstanowi, Turkmenistanowi, a Chinom i Chinom i szefostwu chińskiemu. To od tego będzie zależało. A Berlin będzie się mógł temu przyglądać, jak będzie chciał. Z prawa, z lewa, z przodu i z tyłu. A z góry też. Jak będzie koniecznie potrzebował. Proszę Państwa, kolejne zdanie jest następujące. Sekretarz stanu w niemieckim MSZ-cie, Ederer, jakiś tam ostrzegł niedawno, że Chiny pracują nad stworzeniem systemu trwałych zależności, oczywiście w tejże Azji Środkowej. Niesamowite. A następne zdanie. Jego zdaniem Unia Europejska musi być zainteresowana tym, aby Unia Euroazjatycka przyjęła europejskie normy i standardy, a nie chińskie. Proszę Państwa, czy mnie się tylko wydaje, że ten Niemiec, który to pisał, ma jakieś problemy z podstawowym myśleniem? Proszę Państwa, Azja Środkowa, czyli państwa, które wymieniłem, plus jeszcze Afganistan, to są państwa, którym do tak zwanych europejskich norm i standardów, bo ja nie wiem, co ten Niemiec uznaje za europejskie normy i standardy, bo na pewno, znaczy jeśli tą europejską normą i standardem jest, homoseksualiści, którzy się między sobą żenią, są lesbijki, które się między sobą żenią, są parady równości, tego pedalstwa. Jeśli tą zasadą, tymi standardami jest to, że granice państw Europy Zachodniej są otwarte dla czarnej dziczy, jeśli państwo myślicie, że w Azji, że państwa te biedne w gruncie rzeczy, państwa Azji Środkowej przyjęłyby tego typu standardy, ja już nie wspomnę o tej tak zwanej demokracji, o tych tak zwanych prawach człowieka. Więc jeśli to wszystko ma im do zaproponowania Berlin, to wiecie państwo co? To ja sobie myślę, że reakcja tych państw będzie reakcją podobną, jaka jest reakcja wielbłąda, który kopie, tylną nogą oczywiście, kopie jakiegoś głaszczącego go barana, białego oczywiście, bo żaden autochton by tego nie zrobił, głaszcze go i go denerwuje, tylko kopie. No i dokładnie taka sama sytuacja, taka sama reakcja będzie w przypadku państw Azji Środkowej na normy i standardy europejskie. Co do chińskich, powiem tak, że Chińczycy nie będą narzucali nikomu norm i standardów. Może od tego zacznijmy. Od tego są biali. Dlatego Chińczycy między innymi są tak chętnie widziani w różnych miejscach Azji, ale przede wszystkim w różnych miejscach na przykład Afryki, że oni niczego nie narzucają. Żadnych standardów. Oni nie narzucają żadnych standardów myślenia. Oni po prostu chcą handlować i to wszystko. No więc właśnie. I to jest ta kolejna gigantyczna różnica. Więc, że Europa stara się, znaczy Berlin stara się narzucić standardy europejskie, bo tutaj wyraźnie w tym zdaniu jest to powiedziane. In expressis verbis. Że Unia Euroazjatycka musiałaby przyjąć europejskie normy i standardy, a nie chińskie. No więc państwa, które wchodzą w skład tej Unii, ale nie tylko, jak powiedziałem szerzej, państwa Azji Środkowej, gdyby jeśli ktoś będzie na tyle durny, że będzie im próbował wcisnąć na siłę te standardy europejskie, Unii Europejskiej, no to wierzgną tak jak ten wielbłąd. Chińczycy im tego nie będą proponowali, bo są zbyt inteligentni. Nigdy nikomu tego nie proponują, również tam nie będą proponowali. No i to, znaczy właśnie to chyba wyczerpałem temat, liznąłem temat, no ale Niemcy jak coś napiszą, to właściwie nie wiadomo, co z tym fantem robić, czy się śmiać, czy płakać. Ja myślę, że można się śmiać, ja się śmieję, natomiast jeśli oni zaczną to wdrażać, to oni zaczną płakać. I dzięki Bogu. I mam nadzieję, że tak właśnie będzie. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.